Michał, i szczęść Boże, kłania się Państwu już słodkim. Proszę Państwa, ja jestem niezwykle rad, kiedy dostaję taką informację zwrotną od, jaką właśnie dostałem od jednego z panów, no, który ze mną już są kupę czasu. Nie pamiętam, wolę nie przekazywać nazwiska, bo w tych czasach, kiedy nie ma oczywiście w Polsce żadnej cenzury, oczywiście nikt mnie nie torturuje na razie jeszcze i nie zamykam w więzieniu, więc w takich wspaniałych czasach wolę zostawiać nazwiska osób, które jakoś tam ze mną chcą komentować chińską i azjatycką rzeczywistość. Wolę zostawiać dla swojej wiadomości, ewentualnie dla tych łajdaków polskojęzycznych ze służb, którzy będą szperali w moim internecie, w moim kiedyś w przyszłości, w moim czy teraz w moim komputerze. Ale wracam do rzeczy. Pozwolę sobie zacytować Państwu maila, którego dostałem od tego pana. Jakby in excelsis verbis. Dokładnie z detalami przekażę ten tekst, albowiem no tu są te rzeczy, sporo ważnych rzeczy. Dzień dobry, cytuję. Dzień dobry. Słucham pana ostatnie dwa tygodnie za pana rekomendacją. Świetny pan ślazyk. W sprawie internetu, coś jest na rzeczy, nagonka na Chiny się rozpędza, wiadomo, wojna. W kwestii głównej, Afganistan. W załączeniu świetna książka dotycząca Afganistanu. Jak mi to wykładała w 2008 roku autorka książki o Afganistanie, nie można napisać w europejskim tego słowa znaczenia. Tam nie ma archiwów, ale jest pamięć, a raczej w nawiasie, a raczej była, bo już nie była taka pewna, czy nasz atak i USA na pewno nie zniszczył na trwałe Afganistanu. To jest ważna konstatacja. Pytanie, znaczy tam nas, no, nie byliśmy tam, to prawda, jako Polska, ale przede wszystkim, czy Amerykanie nie zniszczyli tego Afganistanu tak zupełnie, ale myślę, że to nie tylko Amerykanie zniszczyli ten biedny Afganistan. I tutaj wydanie drugie, cytuję, wydanie drugie rozszerzone jest o talibów. I teraz to do mnie przytyk. Masud to nie Uzbek. Uzbekiem był Dastum. Masud na wiki napisali, że Tadżyk. Był kiedyś bardzo fajny wywiad na UW z Masudem. Z fajną opinią w sprawie talibów. Skracając, przejdę na moje opinie, które z definicji są słabsze niż w sprawie Chin. Wspomnę tylko, cały czas czytuję, wspomnę tylko, że w 2008 roku autorka książki na początku zaznaczyła Afganistanem, znaczy ta pani, profesor Znajdzie, Afganistanem zajmuje się od połowy lat 70. Spędziłam tam lata i są trzy rzeczy, które mogę powiedzieć na pewno. Po pierwsze, jestem jedyną ekspertką w sprawie Afganistanu w RP. Moi uczniowie za kilka lat może też będą takimi i to nawet lepszymi. Ze względu na punkt trzeci, a to zaraz przeczytam punkt trzeci. Po drugie, punkt drugi. Przed atakiem na Afganistan nikt nie pytał mnie o zdanie w jakiejkolwiek sprawie związanej z Afganistanem. Po trzecie, nie znam Afganistanu, to mówi ta osoba, która tam, ta pani, która tam żyła. Nie znam Afganistanu, nigdy go nie poznam. Po pierwsze, dlatego, że jestem kobietą. To jakby wyjaśnia sprawę. Po drugie, że jestem tam obca i zawsze będę. To się wydaje, że to tylko słowa, ale proszę Państwa, za tym kryje się no po prostu Azja. Za tym kryje się Azja. To nawet nie tylko Afganistan, bo tak jest wszędzie w Azji. W różnym stopniu, ale tak jest wszędzie. Kobieta to jest nikt. I dlatego ta pani pisze, że nie zna Afganistanu, nigdy go nie poznam, ponieważ jestem kobietą. Po pierwsze, jestem kobietą. No, ja mam szacunek dla osób, które w ten sposób siebie postrzegają, to znaczy postrzegają siebie w rzeczywistej odsłonie. No, siebie, widzą siebie takie, jakimi rzeczywiście są. To dokładnie tak samo jak ja. Ja nigdy nie poznam Chin. Nigdy. Dlatego, po pierwsze, że jestem Polakiem. Ja mogę się zaklinać 100 razy na dobę, że jestem Chińczykiem. Ponieważ biorąc pod uwagę 99,999% Polaków, to ja jestem Chińczykiem. Natomiast dla Chińczyka to ja jestem biały i koniec, kropka. To są rzeczy istotne. To ja bardzo chciałbym, żeby osoby, które mnie słuchają, żeby zdawały sobie sprawę z wagi tego, co mówię teraz. I teraz ten pan przechodzi do jego własnych opinii. A więc w mojej opinii, pierwsze, Afganistan jako państwo istniał i istnieje, ale kanały władzy to nie to samo, co my rozumiemy przez politykę. Jest lub był drugi kanał, nazwę go niejawnym, i to on strategicznie wpływa na Afganistan. Nie przez przypadek wygrali talibowie. Zarówno Karzaj, jak i Massoud przyznawali, że zwycięstwo talibów było podyktowane tym, że tego chcieli Afgańczycy. Mieli dość wojny. Ja to pamiętam. To było dawno temu, ale ja to pamiętam. Karzaj to dla mnie jest późniejszy człowiek. Karzaj przecież był, o ile dobrze pamiętam, tym prezydentem. Natomiast Massoud to jest chyba jeszcze przynajmniej z 10 lat wcześniej. Ale oczywiście mogę się mylić, dlatego że ja już niestety żyję bardzo długo i już niektóre rzeczy nie pamiętam. Tym bardziej, że umówmy się, że wtedy, kiedy miała miejsce, kiedy jakby Afganistan wkroczył na arenę dziejów świata, czyli wtedy, kiedy zaatakowali go Rosjanie, chyba w 78, nie pamiętam, ale coś takiego. Pod koniec 70. lat, kiedy Afganistan wkroczył na arenę dziejów, to ja w ogóle pierwszy raz o nim usłyszałem. No, znaczy widziałem, że istnieje takie państwo, ale dla mnie to wszystko było kompletnie nowe, kompletnie zero wiedzy na ten temat. Więc ja mam strzępki informacji, czy do tej pory dotarły do mnie, dotarły ze mną do 21 roku. Dosłownie strzępy informacji. Pamiętam, że chyba jednak dobrze pamiętam, że Massoud walczył z Dastumem, a obydwaj walczyli, to byli generałowie, a obydwaj walczyli z Rosjanami. Jeśli, no ale głowy tutaj nie dam. Pamiętam, że wtedy, kiedy Rusy tam weszli na całe swoje nieszczęście i kiedy no po prostu linczowali bardzo często tych biednych Afgańczyków. To był lincz, no, armia rosyjska. Co by o niej nie mówić, nawet tamta w tamtych czasach no, była potężną armią i oczywiście dostała cięgi od talibów, znaczy od wszystkich. Ja myślę, nawet nie jestem do końca pewien, czy wtedy jeszcze talibowie funkcjonowali, istnieli. Być może jakieś początki. Ale proszę nie zapomnieć o tym, że wtedy tych mudżahedinów, którzy walczyli z tych wszystkich, którzy walczyli, więc wszystkich Afgańczyków, którzy walczyli z Rosjanami, wspomagał zarówno Zachód, jak i Chiny. Być może Państwo tego nie pamiętacie, nie wiecie, ale tak to było. I jedni, i drudzy ich wspomagali w walce z Rosjanami. Także chyba między innymi dlatego Rosjanie przegrali. Jednym z powodów było to, że mudżahedini mieli do dyspozycji stryngiery. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, ale wtedy stringer to była po prostu śmiercionośna broń dla lotnictwa, wszelkiej maści lotnictwa helikopteru i samolotów rosyjskich. Także to było zabójcze. No a Amerykanie dawali mudżahedinom te stringery. Dobrze, to przepraszam, że tak się rozgadałem, ale no właśnie, ja pamiętam jeszcze taką sytuację, niestety nie potrafię jej jako w czasie, na osi czasu ustawić. W momencie, kiedy wygrali wojnę talibowie, myślę, że to był początek 80. lat, myślę, to pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobili wówczas, to zlikwidowali plantację maku. Znaczy zlikwidowali możliwość robienia heroiny. To była jedna z pierwszych rzeczy, które wtedy talibowie zrobili. Ponieważ ta uprawa maku wcześniej dawała gigantyczne zyski wszelkiego rodzaju wojskom, wszelkiego rodzaju, wszystkim łajdakom, zresztą przypuszczam, że do tej pory tak jest. Heroina w tej wojnie, i nie tylko w tej, proszę pamiętać, że heroina odgrywa ogromną rolę w wojnie amerykańsko-wietnamskiej. Dobra, no ale przypomniała mi się taka wiadomość, która gdzieś tam w zakamarkach pamięci funkcjonowała o tych talibach, że zwycięstwo talibów było podyktowane tym, że tego chcieli Afgańczycy, mieli dość wojny, ale również zlikwidowali uprawy maku. I teraz drugie. Zwycięstwo talibów wrogiego przecież Afgańczykom islamu. To był dla Afgańczyków, islam był wrogim, wrogą rzeczą. Talibowie, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że ja pamiętam, że talibowie przyszli z Pakistanu. To byli uczniowie szkół koranicznych. To byli ludzie, którzy byli obcy tej kulturze. Dobrze, i teraz w tym punkcie drugim. Zwycięstwo talibów, wrogiego przecież Afgańczykom islamu. Delikatnie rzecz ujmując, Afgańczycy nie lubią Arabów. No, nie oni. W sumie nie dziwota, jako że tam elitą są Persowie. Tego nie widziałem. O Afganistanie tego nie widziałem, że elitą są Persowie. Zwycięstwo talibów to efekt woli ludu, a śmierć Masuda to też nie przypadek. No tak, wtedy ja pamiętam, jak Masud zginął, to mówiło się wyraźnie, że... Czy... Nie jestem... No nie, wolę nie gdybać. Nie jestem do końca pewien, ale wydawało mi się, że został zabity przez jakiegoś oficera. Nie pamiętam. Dobra. Na kilka dni, bo Masud zginął w 2001 roku, Afganistan był w stanie pokoju i zjednoczenia. W mojej opinii lud, czyli co dolina, to inny lud. No właśnie, no. To ja zawsze o tym mówię, że tam tak właśnie jest, że nie tyle może inny lud, co inne plemię, no. Miał dość wojennych watażków i haremów młodych dzieci wojny. To ostatnie to tylko oczywiście moje i nie mam na to linka. I jeszcze trzeci punkt, opinia tego pana. Czy Afgańczycy dadzą radę? Jeszcze raz. Pani profesor nie była taka pewna, ale podała przykład z własnego życia. bardzo podobny do tego, który opublikował profesor Kierzuń. A tutaj jest link do tego. Otóż chodzi o elementy religijne. W Bucharze otwarte były meczety, widziało się derwiszów. Cytuję ten fragment tej pani. Profesor, widziało się derwiszów pogrążonych w kontemplacji, siedzących na małych dywanikach. Rosjanie bali się ich. Sam byłem świadkiem, jak szofer firmy, czyli tego. Ale jest. Jest, ubezpieczniaka. Bezpieczniak. Chciał spędzić z drogi derwisza, trąbił na niego bez skutku. Wreszcie wyszedł z samochodu zbliżający do starca z siwą brodą, woła: dawaj do rogu, uchodzi, jub twoje mać. Ludzie na ulicy zatrzymywali się, obserwując agresję tego człowieka. Derwisz spokojnie trzymał ręce wyciągnięte do góry, nagle je opuścił i spojrzał na tego człowieka, tego szofera, który się zatrzymał, zaczął się trząść i tyłem cofać do auta. Zapuścił tylny bieg, wycofał się, a derwisz znowu podniósł ręce do góry. A i teraz ten Mahmed, siedzący za mną w wozie, powiedział: o durak, derwisza nie zjadł gad. Derwisza nie zjadł gad. Rozumiecie państwo? Proszę państwa, tak, no to jakby ten ostatni akapit o tym, co się działo w Bucharze z tym ubekiem ruskim, który uważał, że da sobie radę z derwiszem. Tak, to jest właśnie, to jesteśmy calinem. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że ja lubię się siebie w pewnym sensie, nas, białych, utożsamiam z tym ruskim bezpieczniakiem, który chciał tragać derwisza. To jest tak gigantyczna różnica kulturowa. U nas ksiądz chce jakąś analogię wciągnąć. U nas ksiądz to już jest... Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu tego tak o tym mówić. Ksiądz 50 lat temu, jeszcze za czasów młodego dzieciństwa, był podobną osobą do tego derwisza, o którym tutaj mówię. Zresztą ja sądzę, że to działo się w podobnym czasie. Czyli Polska wtedy, nasz stosunek zwykłych, normalnych Polaków do kapłanów Kościoła katolickiego było równie nabożne jak i Afgańczyków do, ale nie tylko do przede wszystkim Afgańczyków do tych wspaniałych ludzi, tych derwiszów. To, że ten ruski ubek nie rozumiał tego, to jest jakby naturalne. To też jest naturalne. Znaczy, zarówno naturalna jest moja i moich rodziców, moich dziadków reakcja na, powiedzmy sobie, wówczas w latach 60., 70. na to, jak ksiądz szedł z ostatnim namaszczeniem do chorego, dokonującego. Myśmy klękali na ulicy. Księdza się całował w rękę i to było normalne. Tak wtedy derwisz w Afganistanie był również postacią podobną. Może nie tożsamą, ale podobną do tego ówczesnego księdza w Polsce. Ja państwu chcę, mówię o tym, o tamtych czasach, o Polsce, o tamtej Polsce i o tamtym Afganistanie, dlatego że to były podobne miejsca. Naprawdę to były podobne miejsca. Żal mi tamtego czasu, ale no trudno, minął, nie ma. I już nie wróci. co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że ten, że tu jest w tym materiale, który Państwu przedstawiłem, w tym imieniu do mnie, jest cała masa różnego rodzaju ważnych rzeczy, ważnej wiedzy. Ja mam nadzieję, że będę mógł Państwu dać te, nie zapomnę, oby, nie zapomnę tych wszystkich, przekazać tych wszystkich linków, ponieważ to jest ważne. Świat się skurczył, straszliwie się skurczył. Natomiast nam, Polakom, bo mnie interesujemy my, mnie interesują Polacy i Chińczycy oczywiście. Natomiast no, ja mówię do Polaków, pewnie Chińczyk żaden mnie nie słucha. Natomiast świat się skurczył, natomiast my jakby zastygliśmy, nie wiem jak to nazwać, w swojej głupocie, po prostu w swojej niewiedzy. My nie lubimy się uczyć, ja nie wiem na czym to polega. Latamy po całym świecie, łazimy po całym świecie, wszędzie nas jest pełno, ale jesteśmy jacyś tacy, nie wiem, ograniczeni. Nie wiem naprawdę, jak to nazwać. Ciągle tu można wracać, mogę wracać do tych, o, na przykład z mojej opinii, co dolina to inne plemię. No, Państwo o tym nie wiecie, ja o tym słyszałem już właśnie wtedy, kiedy Rosjanie zaatakowali Afganistan, że to nie jest tak, że Afganistan to nie jest taki naród jak Polacy, no po prostu nie, homogeniczny. Że te haremy młodych dzieci wojny, no to wyraźnie, znaczy nie pisze o tym, że to byli raczej chłopcy, to młodzi chłopcy, tak, proszę Państwa, to nie dziewczynki, ale że były w tych haremach, a młodzi chłopcy. Tak, to się zresztą dzieje do dzisiejszego dnia, jeszcze kilka lat temu. Pamiętam aferę z tym, że jakiś właśnie młody kochać jakiegoś oficera pakistańskiego zabił amerykańskiego oficera za to, że tamten w kantynie coś na niego warczał, na tego pakistańskiego oficera. Tak, to zupełnie, proszę Państwa, to tak inna kultura, tak inny świat, że... No oczywiście on ma, jak powiedziałem niejednokrotnie, miał cechy wspólne z naszym światem, ale to już było. To już się skończyło. Tak, myślę, że te luźne czasami uwagi mogą Państwa, przynajmniej część z Państwa, zachęcić do zajęcia się tym Afganistanem. Mam nadzieję, że ten PDF-ie Jolanta Sierakowska-Dyndo. Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków. Normatywno-aksjologiczne aspekty tradycji. Tak. No cóż, co ja mogę powiedzieć? Ja mogę tylko stwierdzić, że jeśli ktoś w Polsce zaczyna autorytatywnie mówić o Afganistanie, to znaczy, że to ja wymiękam. Po prostu najzwyczajniej. Ja wymiękam. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.